Miałem być z żoną, Marysią, którą tutaj, ci niektórzy też znają, bo się znam z Moniką już kilkanaście lat co najmniej i z niektórymi z Was. Jestem z Żukowa, mieszkamy obecnie właśnie z Marysią w Żukowie. Jesteśmy małżeństwem 35 lat, mamy trójkę dzieci, pięciu wnuków, chłopaków. No i co? Zawodowo coś robimy razem akurat, także dosyć często przebywam ze sobą. Tutaj chciałem, żeby bardzo przyjechała, ale miała operację przegrody nosowej jakiś miesiąc temu i tak się to pokomplikowało trochę tam i przygłuchła, mam nadzieję, że na chwilę tylko, i jakiegoś gronkowca załapała, także proszę o modlitwę. I tak się licho czuję, także dostała antybiotyk i mieliśmy parę razy powiedzieć tutaj. Chcieliśmy się podzielić, bo w zasadzie myślę, że to o to chodzi, tak, prawda? Jakimś takim doświadczeniem. Pewnie macie tak samo, to też większości doświadczenie jakieś ewangelizacyjne. Jestem ze wspólnoty Przymierza Gwiazda Betlejemska. Ona ma już ponad 20 lat. Przynależymy też do gdańskiego SNE, Świętego Andrzeja, Szkoły Nowej Ewangelizacji. Organizujemy kursy, rekolekcje, jesteśmy wspólnotą czteropokoleniową. Na ostatnim spotkaniu spotkamy się w każdą pierwszą sobotę, też możecie, nie wiem jaki macie tam grafik, gdzie jest taki centralny punkt myślący, ale w pierwszą sobotę się spotykamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Wygrzałem się właśnie.
Także proboszczą u nas jest ksiądz Sagan, póki co. No, także mamy grupę i młodzieżową, a tak na nas z różnych miast, ale na zasadzie nawet gromadzimy z kilku diecezji. Wprawdzie tak w śladowych ilościach, ale głównie z diecezji gdańskiej, pelplińskiej. No i tak tutaj gdzieś jeszcze też przyjaciele wywodzą się też, mówię, starszego pokolenia, jak ja jestem około 60-latkiem, no to gdzieś tutaj też zaczynaliśmy u franciszkanów. Przy Świętej Trójcy, czy no tak, taki za czasów studenckich gdzieś to tak miało początek. No i teraz z różnych wspólnot, kto się gdzieś tam po tak jakoś nie mógł tak bez wspólnoty odnaleźć, to tak pierwsza sobota to jest stały punkt modlitwy. Rekolekcje też regularnie już od ponad 20 lat organizujemy. Część kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji tutaj w zasadzie chyba większość też zrobiliśmy. Teraz mamy chociażby kurs Nowe Życie. Wczoraj z księdzem Andrzejem Jęczewiczem i z proboszczem Krzysztofem Saganem przygotowywaliśmy. Także tak gdzieś zaangażowani jesteśmy, no i jakieś tam doświadczenia posiadamy. Dzisiaj tak myślę, że w pokorze stając chciałbym się podzielić, bo każdy wierzy, że ma takie doświadczenia. Także chwała Panu.
To co, słuchajcie, pomódlmy się. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zgłośmy sobie w sobie wdzięczność wobec wszelkiego dobra, które nas spotyka. Podziękujmy za nie Bogu wszyscy razem. Dziękuję Ci, dobry Panie, za to, że możemy być dzisiaj. Dziękuję Ci, zapraszajmy Ducha Świętego, by wypełnił ten czas, który przed nami, bo dał nam serce otwarte. Przychodź Duchu Święty, który jest miłością, powołany Cię w Panu, wszędzie przyjąć więcej, abyś prowadził, abyś pożywiał, aby szukać, co jest martwe, żeby jest z czego narzędzia. Duchu Święty, rozjaśnij nam Twoje pomienie, Boże miłości, każde ciemno, jak mamy mojego serca, napełnij nas wszystkich, abyśmy mieli jedno serce, aby jeden człowiek był nas przyjęty, Panie.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymiotów, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona,
o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Wszyscy nasi święci patronowie,
módl się za nami.
Amen.
Amen. Amen. Dobrze, że jesteście. Ja się osobiście cieszę, bo jako, zacznę od tego, że jako wspólnota od wielu lat organizujemy Triduum Paschalne w formie rekolekcji. Byliśmy w seminarium koszalińskim u biskupa właśnie Zielińskiego. Też właśnie to można powiedzieć, to jest szczyt życia naszej wspólnoty. Teraz jesteśmy jeszcze napełnieni, nabuzowani właśnie Duchem Świętym i mam nadzieję, że to właśnie będzie też takie dzielenie się z mocą Ducha Świętego. Jeśli chodzi o ewangelizację, no to tak jak powiedziałem, każdy ma swoje doświadczenie, ale jesteśmy w Kościele, prawda? Więc dobrze by było powiedzieć, bynajmniej z takiej polskiej perspektywy Kościoła w naszym kraju, no gdzie jesteśmy, no bo to tak jak mamy teraz wojnę obok, no to powiedzmy, jeśli przygotowujemy się do czegoś, to musimy wiedzieć w ogóle, no bo cały czas jesteśmy na polu walki duchowej, prawda? I nawet to posłanie przez Pana Jezusa to jest też taka sytuacja, że no idźcie po dwóch, bo to jest najlepsze rozwiązanie, kiedy dajecie takie świadectwo. No i teraz, jaka jest sytuacja w Polsce? To jest oczywiście moje spostrzeżenie i w ramach tego przygotowania, ale no dobrze ocenić, żeby wiedzieć, co mamy robić, gdzie się angażować, a gdzie się nie angażować, prawda? I można powiedzieć, że od drugiej połowy XX wieku nastąpiła, to pewnie widzimy wszyscy, możemy się zgodzić, a jak nie, to dajcie znać, że następuje sekularyzacja, takie zeświadczenie, począwszy od Zachodu, co ma też i na nas ogromny wpływ. Nie ma praktycznie granic, teraz możemy jechać, zobaczyć, robić to samo, naśladować to, co dobre i to, co złe. Także to na pewno ma wpływ. Jest też, co nie trudno zauważyć, kryzys Kościoła jako instytucji, czyli no, pewnego jakby takiego pewnej utraty zaufania. Mówię to też cały czas do instytucji Kościoła i po prostu to widzimy, że no, gdzieś nas jest coraz mniej w Kościele i w tym momencie też ludzie, my Polacy, pewnie jak ludzie na całym świecie, poszukujemy też no, doświadczeń duchowych. Po prostu, jak ktoś powiedział, każdy w coś wierzy. I nawet ten, który się deklaruje, że nie wierzy, to w jakiś sposób wierzy. Tylko w co i jak, no to jest właśnie kolejna sprawa. Ludzie się po prostu stają bardziej religijni. I tu chciałbym od razu zatrzymać się na chwilę na pojęciu religijnym, bo będę się nim posługiwał też w kontekście raczej takim negatywnym, bo tak wychodząc z założenia, że najbardziej religijni ludzie zabili Pana Jezusa, prawda? Można być w dużym błędzie, po prostu wydawać, może się mi wydawać, że robię coś dobrego. Przeciwieństwem tutaj tej religijności jest takie zaufanie Panu Bogu i bycie pobożnym, czyli takim życiem w bojaźni Bożej, co gdzieś tam no, tracimy jako właśnie Kościół, że skoro żyję w bojaźni Bożej, to wiem, że Bóg mi daje całą instytucję, prawda? I poszukują się, pojawiają się nurty poszukujące duchowości, ale też i poza chrześcijaństwem, i poza Kościołem. Mówię cały czas teraz właśnie o takim tle, gdzie jesteśmy i co robić, bo to jest bardzo ważne. Ja zawsze powtarzam, mam takie powiedzenie, że nawet złodzieje przygotowują się pół roku do skoku, który trwa tylko 15 minut. I teraz już tak całkiem bardziej poważnie, bardzo cenię taki fragment z Pisma Świętego, właśnie z Ewangelii Świętego Jana, jak już się zbliża czas świąt paschalnych i jest napisane na przykład w Ewangelii Świętego Jana w Wielki Poniedziałek na 6 dni przed Paschą i potem wyliczane są każde dni, czyli przygotowanie, nie? Jezus też wysłał uczniów, przygotowanie jest tak samo ważne jak celebracja, tak jak z Eucharystią, prawda? Jak jestem oderwany od tego sakramentu, no to po prostu nie przeżyję go głęboko. Czyli przygotowanie. Często jesteśmy po prostu jakby jako Kościół nieprzygotowani do tego, żeby wziąć to, co Kościół daje. I teraz właśnie dalej z tą sytuacją, jaka jest jako całości naszego Kościoła. Pojawia się też cała grupa ludzi niepraktykujących, którzy wierzą w jakiś sposób, ale bez przynależności takiej pogłębionej. I teraz jakie są takie oznaki tej sekularyzacji, tak jakby zobojętnienia czy odejścia, można powiedzieć, od Kościoła czy od praktyk religijnych? Spadek właśnie częstotliwości chodzenia do Kościoła czy w ogóle praktykowania. Ludzie tacy stają się też tacy no, dosyć agresywni, antyklerykalni. Spada ofiarność ludzi. No jeśli nie przyjmujemy Boga jako żywego, no to też trudno być takim hojnym i widzieć no właśnie coś więcej. Widzi się to, można powiedzieć, to co jest zewnętrzne, prawda? Jest jakaś afera, był to odosobniony przypadek, no to po prostu ktoś, kto jest tym antagonistą, przeciwnikiem, będzie to rozdmuchiwał i pokazywał, że to jest taka rzeczywistość Kościoła. Odchodzę, zwalniam się tutaj właśnie z udziału. Spada po prostu też przywiązanie, można powiedzieć, młodych ludzi do Kościoła. To, no, to widzimy. My staramy się tutaj jakoś też, to od razu będę odnosił do wspólnoty, bo my też poszukujemy, pewnie każdemu zależy na tym, żeby młodzi byli i są u nas te grupy studenckie teraz, chociażby w tej chwili jest akurat spotkanie w Gdańsku grupy studenckiej, która na przykład powstała 2 lata temu i teraz ma no, 20 osób. No to jak do nich docierać, jakim językiem mówić, gdzie ich szukać w ogóle, prawda? Bo oni, można powiedzieć, dzisiaj szybko podejmują decyzje. No bardzo często na nie. Ale też i ludzie w średnim wieku, nie ma ich. Też tutaj z proboszczem u nas, myślę, że każdy proboszcz o to walczy, żeby byli 30-40-latkowie z dzieciaczkami, rodziny takie gdzieś, to jest sytuacja dobra na przyszłość, prawda? To jest właśnie takie tło, bo chcę powiedzieć coś dalej właśnie, co możemy zrobić. Ale jeszcze chcę dodać, że nie możemy biernie czekać, bo Polska staje się praktycznie już od wielu lat krajem misyjnym i nowa ewangelizacja, bo o tym dzisiaj mowa, o tym chcę powiedzieć, musi przybrać też taki bardziej kerygmatyczny charakter, żeby na przykład nie zamieniać kerygmatu, głoszenie Pana Jezusa z katechezą, bo po prostu wtedy no coś nie zaskoczy i to może być coś no, poprzestawiane, prawda? Jeśli ktoś w ogóle nie jest w stanie zrozumieć, przyjąć tego, o czym jest mowa, bo na przykład nie zna Słowa Bożego. W samym Kościele są jednak też niechętne środowiska ewangelizacji. Zanim przejdę do tego, jak to robić, czy jak wydaje mi się, czy jak my odkrywamy właśnie we wspólnocie, bo też czytamy dokumenty kościelne, mamy w swojej stałej formacji właśnie no, prawdę wiary, czy po prostu dokumenty kościelne, to po prostu jesteśmy cały czas na drodze poszukiwania i tym doświadczeniem właśnie się dzielę. To jednak znaczna część środowisk, szczególnie instytucji Kościoła, chce, żeby zostało wszystko po staremu. Żeby było tak zwane status quo. Jakie są przyczyny tego? lęk przed tym, co nowe i związane z wysiłkiem. No wiadomo, to jest jakieś zawsze ryzyko. Teraz podejmiemy, wyjdziemy, papież mówi, żeby wychodzić gdzieś tam, że masz się pomylić, możesz, że nie masz obowiązkowo, tylko że przy okazji wyjścia do ludzi możesz popełnić jakiś błąd. Ale masz, no, zachęcę do tego sławnego wstania z kanapy, czyli tracę jakiś komfort tego, że jestem w swoim miejscu, gdzie się urządziłem, no i teraz co? Jakieś, no, schematy mojego dnia, czy jakaś pewna powtarzalność będą złamane. I dalej następna sprawa, przekonanie w Polsce istnieje, może się spotkaliście z tymi, albo dosyć często, o naszej specyficznej roli, naszego kraju, że jesteśmy na przykład Mesjaszem narodów, że no, nam nic nie grozi, bo jesteśmy jeszcze mocni. To od co najmniej kilkunastu lat jeszcze tak, coś takiego, no, no, słychać, można się z tym spotkać, ale już teraz może po prostu przez to, że ktoś miał kiedyś, powiedzmy, 30-40, a dzisiaj ma 50-60, no to już może pokornieje, bo widzi, że jednak to znacznie ubywa. Ja powiem, jestem na przykład, przez lata mieszkaliśmy w Kartuzach, z dzieciakami chodziliśmy na 10 na mszę, no to musieliśmy wychodzić, a niedaleko mieliśmy do kościoła, dosłownie 5-7 minut, to wychodziliśmy, żeby jakieś miejsca siedzące zająć o wpół do, a no, ja teraz mieszkam w Żukowie, ale niektóre osoby są dalej, na przykład od nas przymierza tam, no to można iść śmiało, dosłownie w ostatniej chwili i jest jeszcze dużo, dużo wolnego miejsca, po prostu są prześwity i nawet nie są ławki zajęte, więc to są fakty, no, dlatego no, trudno z tym dyskutować nawet i już myślę, że nawet nie chodzi o, o pewną krytykę i jakieś konfrontacje z tymi, którzy mówili, że no, nam nic nie grozi. Po prostu nowa ewangelizacja nawet nie krytykuje, można powiedzieć, jakby tych ludzi, którzy tak no, stawiają sprawę, tylko jakby zajmujemy się tym, co możemy teraz zrobić. I przechodzę teraz do no jakby takiego drugiego punktu. Dlaczego potrzebna jest ewangelizacja? No tutaj myślę, że tak jakoś na tyle mi się udało, chciałem powiedzieć no, o tym, co pewnie wszyscy widzą, co się dzieje. No to Ameryki nie odkrywam, ale no żeby po prostu pokazać, gdzie jesteśmy. No bo taka diagnoza wyjścia jest potrzebna. No, jaki pacjent przyjechał do szpitala, prawda? No i teraz, czy będzie operacja, czy wystarczy tylko mu podać po prostu jakieś lekarstwo. I dlaczego potrzebna jest ewangelizacja? Do przemiany tej religijności, właśnie, która odbiera tak naprawdę nam wiarę i tą osobistą relację z Bogiem. Pamiętam pogrzeb naszej koleżanki, takiej naszej rówieśniczki, oni mieli właśnie czwórkę dzieci, nasze dzieci się przyjaźniły, właśnie tak Agnieszka Formela i był pogrzeb, gdzie było no, 1500 osób i 12 kapłanów, prezbiterów i ojciec Janusz Franciszkanin, który wtedy mówił homilię, mówi, chciał to podkreślić, że ona była całym sercem zaangażowana i mówi, ona nie była religijna. I ksiądz proboszcz zaprotestował, ona była religijna i teraz ale potem dopiero sobie już połączyli, wyjaśnili, bo chodziło o definicję religijności. Ja cały czas tutaj, oczywiście chodziliśmy na religię, ja chodziłem i o czymś takim się kiedyś nie mówiło. Jak szeroka to jest definicja i jak można różnie rozumieć właśnie taką postawę, że będę no, przebywał w pewnej takiej zamkniętej bańce, na przykład na Facebooku mam tylko polubionych tych swoich, albo na przykład, no nie wiem, my chodzimy z Alfą do więzienia, no to spotykamy się z zupełnie innymi ludźmi, ale widzę, że często, gdy taki duch religijny dominuje, pewnego takiego zblokowania, no to ktoś obawia się pójść na przykład tutaj na przeróbkę, bo uważa, że no powiedzmy tacy ludzie to i tamto robiły, tak słyszałem, więc po prostu wydaje mi się, że to może być taki duch religijny, który nie pozwala mi się spotykać, nie wiem, też z innowiercą, czy z innym chrześcijaninem, z protestantem, z prawosławnym, czy w ogóle po prostu dzisiaj ludźmi, którzy nie wierzą. To, tak, to o tym chcę powiedzieć, o takim duchu religijnym, który po prostu zabija pobożność, prawdziwą bojaźń Bożą i zaufanie Panu Bogu. Także o to mi chodzi. Dlaczego potrzebujemy ewangelizacji? Idźmy dalej. Bo fundamentem ewangelizacji jest sam Pan Jezus, Jezus Chrystus. I chodzi o to, żeby był On poznany osobiście i przyjęty jako Zbawiciel Pan. Ale to jest związane z głoszeniem, czy z ponownym głoszeniem po prostu Słowa Bożego i kerygmatu, ale słowem i czynem. Ostatnio zwróciłem bardzo mocną uwagę, bo wiele lat temu czytałem chyba z dwa razy dzienniczek siostry Faustyny, ostatnio proboszcz, robiliśmy nowennę, ksiądz proboszcz Krzysztof przywołał akurat te słowa, które mnie poruszyły, kiedy Faustyna właśnie stając przed Jezusem, po prostu ona miała tam notatki, te spisane swoje jakieś takie doznania duchowe i mówi, jakby mogę to tak jakby postaram się w zdaniu streścić, jakby jej postawa była taka, ona była przekonana, że do Boga mogę najbardziej jakby zbliżyć się poprzez. I tu chcę obalić to, co ja myślałem wcześniej, jaka jest kolejność. Ona mówi przez czyn, przez słowo, ja zawsze odwracałem to, że Słowo Boże muszę na ciebie usłyszeć, ale ona mówi o czynie miłości, Słowo Boże, pewnie to się nie wyklucza. I na koniec modlitwa. Jak możemy przekonywać kogoś, jakby całym swoim życiem, prawda? Czyli ewangelizacja to jest pokazanie ludziom, którzy może nie poznali Boga w takiej pogłębionej relacji, że nie tylko coś jest opowiedziane, wygłoszone, powiedzmy, na kazaniu, homilii, które mogą być naprawdę bardzo dobre, ale to jest zaproszenie do osobistej relacji z Bogiem, ale też i z innymi ludźmi we wspólnocie Kościoła. I teraz dalej, brat, proszę, ta krzesła nie ma. Może weźmiemy?
Jest to krzesło.
Zapomnieliśmy się ciebie zapytać.
Nie, mówił mi, ja tylko zapomniałem, bo mi, ale nie szkodzi, to we wspólnocie jest to spokojnie. Tutaj nic, myślę, nie będę mówił, nie mówił niekatowickiego. Poza tym w dużej mierze korzystaliśmy z kardynała Rysia, z innych, ze swoich doświadczeń, ale żeby to ubrać po prostu w początek, środek i koniec, żeby to miało sens, no to no, nie jest to wymyślone przez nas w 100%, tylko po prostu na podstawie tego, jak można ewangelizować tak naprawdę w Kościele. Jak to robią inni też skutecznie. Ewangelizacja jest potrzebna, żeby była po prostu jedność Kościoła i żebyśmy mogli być wierni Jego wskazaniom. Żebyśmy po prostu znali też naukę Kościoła. Bo celem Kościoła jest ewangelizacja i to jest zadanie dla każdego ochrzczonego, dla każdego człowieka, który po prostu przez chrzest został włączony w Kościół. I dlatego też ewangelizacja jest potrzebna, bo ludzie uwikłani są dzisiaj w różne rozterki, dramaty, żyją naprawdę nie wiedząc o tym, że Kościół naprawdę może im pomóc. I to może być żywe, relacyjne doświadczenie. A teraz chciałbym powiedzieć, co to jest nowa ewangelizacja. Ewangelizacja jest to pojęcie z języka greckiego, wywodzi się, to jest, można powiedzieć, przekaz wiadomości, to co my dzisiaj często robimy, żeby przekazywać i oznajmiać coś jako pomyślną wiadomość. Można powiedzieć, to słynne powiedzenie, dobra nowina, o to chodzi. Bo jeśli uznajemy, że Pan Bóg jest dobry, mamy taką relację, tak Go poznaliśmy, to takiego Pana Boga przekażemy, prawda? Jeśli mam dobrą relację we wspólnocie, cieszę się z tego miejsca, bo widzę, że rosnę tutaj, to napełniony tutaj Słowem Bożym, sakramentami, relacjami, pójdę do innych i będę opowiadał właśnie tą dobrą nowinę w ten sposób. No ja się cieszę ze swojej wspólnoty i myślę, że we wspólnoty to nawet nasze małżeństwo, nasza rodzina nie wyglądałaby w ten sposób, bo jest pewna, tak jak zacząłem od tej walki, to jest cały czas walka. Jesteśmy na takim polu duchowej walki. Sobór Watykański zdefiniował właśnie ewangelizację jako głoszenie Chrystusa zarówno świadectwem życia, jak i słowem. To właśnie co Faustyna też no, doświadczyła w swoim życiu. Czyli czyn, słowo, modlitwa, to przekonuje bliźniego. Komplet. Bo mogę ładnie opowiadać, prawda, na przykład, albo mówić o przebaczeniu, a będę żył na przykład jako pustelnik. Ja nie mam nic przeciwko pustelnikom, tylko do ojca Janusza, który jest pustelnikiem, mówimy o franciszkaninie, mówię, on dużo o przebaczeniu mówi, mówi, jakoś się przebacza, mówi, no, najchętniej z Kimosą i Pigmeją, jeszcze nikogo nie widziałem z nich. Także to właśnie chodzi o to, żeby to było praktyczne, że jak mówię, to też robię, bo to jest właśnie, tylko Pan Bóg może dokonać właśnie tej przemiany, żeby mógł komuś przebaczyć, prawda? Ewangelizacja po prostu to jest niesienie Bożego przesłania, żywego Boga każdemu człowiekowi. Teraz chciałbym powiedzieć o kilku rodzajach ewangelizacji, bo to jest ważne dalej odnośnie tego rozeznania, gdzie jesteśmy i jak mówić. Ja na przykład, jak się Pan dotknął mnie pierwszy raz tak namacalnie, bo poszukiwałem jako nastolatek Pana Boga, chciałem tam się przykleić gdzieś do kościoła Matki Boskiej Bolesnej na Głębokiej, to była moja parafia i jakoś to mi się nie udało zahaczyć w tej grupie, ale potem po prostu miałem takie spotkanie właśnie z no, wspólnotą modlitewną tutaj u franciszkanów i od tego momentu moje życie się zmieniło, więc potem od razu chciałem wszystkim mówić to, co wiem i nie patrząc na to, gdzie kto jest, czy on zaczyna, czy on jest już człowiekiem uformowanym i po latach uznałem, że takie podejście było moim największym błędem, że na przykład ja już czegoś doświadczyłem, cieszyłem się z pewnych odkryć i pierwszemu napotkanemu człowiekowi w dosyć krótkim czasie chciałem wszystko od razu zapakować do jego głowy, żeby on po prostu już, że tak powiem, tak samo wierzył jak ja. To tak właśnie, to jest pewien błąd, żeby po prostu wiedzieć do jakiej grupy, w jaki sposób mówić. Bo nie sama treść, tak jak w małżeństwie mówimy właśnie z Marysią, często mamy oboje rację, ale stwierdzamy, że forma przekazu, jak ja ci powiem, jest nie mniej ważna niż to, co chcę tu powiedzieć. Czyli po prostu jedno i drugie, i treść, ale i też sposób, żeby to trafiło do tego drugiego człowieka. No po prostu z miłością trzeba powiedzieć. Żeby kogoś, po prostu kogoś tam nie zbombardować czymś. Więc jakie są rodzaje ewangelizacji? Ze względu właśnie na adresatów. I pierwszym rodzajem jest ewangelizacja misyjna, czyli głoszenie ludziom dobrej nowiny, którzy nie znają w ogóle Jezusa. I tak jest tak właśnie ewangelizacja, można powiedzieć, duszpasterska, taka pastoralna, skierowana do tych, to jest, można powiedzieć, drugi rodzaj, którzy już są chrześcijanami, aby ich umocnić, ich wiarę pogłębić i uczynić dojrzalszą. I od duszpasterstwa różni się to tym, że właśnie ta ewangelizacja koncentruje się wyraźnie na kerygmacie. Dalej, nowa ewangelizacja jest skierowana do chrześcijan, którzy oddalili się od Kościoła. To można to zauważyć. I w ogóle zanikali po prostu praktyk religijnych. Tak jakby, można powiedzieć, Chrystus w ogóle nie istniał. No ja spotykam takich ludzi, więc no, do nich będziemy zupełnie inaczej mówić. Prawda? Nie, bo oni się oddalili niż ci, którzy w ogóle nie słyszeli. A raczej tych, którzy w ogóle nie słyszeli, jest mniej, ale młodsze pokolenie, które na przykład zrezygnowało z religii, no, już często jako nastolatkowie, ja też przygotowywałem do bierzmowania, czy u nas przygotowujemy jako wspólnota takich ludzi, no to widzimy, że w zasadzie ich trzeba jakby od początku ewangelizować. I można powiedzieć też, że trzeba patrzeć, jaki region, gdzie jesteśmy, powiedzmy, bo może w danym regionie, na przykład po miastach gdzieś, ja teraz to troszkę tak jakby zastanawiam się, no ale zauważyłem coś takiego, że gdzieś to jest zaangażowanie tylko społeczne, a ludzie to podciągają, I myślą, że to jest po prostu takie typowe no, chrześcijaństwo, a raczej to jest takie właśnie jakby no, zaangażowanie, można powiedzieć, kulturowe, a nie nawet polityczne, że są partie polityczne. Tak stwierdziliśmy we wspólnocie, tak kiedyś rozmawialiśmy, no na kogo głosować. I tak weryfikowaliśmy, no bo to jednak jest nasz obowiązek. Papież Franciszek powiedział, że polityka, to było też szokujące, jest służbą miłości. Więc tam są ludzie, którzy naprawdę, oni też będą zbawieni, wierzymy w to, ale też to jest dobra robota, którą robią. Więc no, doszliśmy do takiego konsensusu, że jak ktoś przyjął Jezusa i Pana Zbawiciela, nie boi się o tym powiedzieć, no to możemy na Niego głosować, bo często same deklaracje, znowu wrócę do tego, że coś tak werbalnie, deklaratywnie to możemy powiedzieć, ale żeby to zrobić, i tak się ukuło takie powiedzenie, jak polityk coś powie, że zrobi, to on powie. No to właśnie o to chodzi, żeby tak nie było. To właśnie, żeby było, że i powie, i zrobi, prawda? I Jan Paweł w takim dokumencie Ecclesia in Europa powiedział, że zachodzi taka potrzeba takiego głoszenia Ewangelii właśnie również tym, którzy są ochrzczeni, bo wielu współczesnych chrześcijan w Europie, Europejczyków, sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, a w rzeczywistości go nie zna. Oni są przekonani, że nie znają, prawda? Ci, którzy zabili Jezusa albo prześladowali Pawła czy Szczepana, byli przekonani, że oni dobrze robią. Można być no, nieuformowanym człowiekiem zupełnie, gdzieś żyjącym w dali, oddali od Słowa Bożego, od wspólnoty Kościoła, od sakramentów, prawda? A być przekonanym, że po prostu jestem częścią właśnie. No, w jakiś sposób szeroki, tak jak Sobór Watykański mówi, to tak, ale no, już bez jakiejś pogłębionej wiary. Nowa ewangelizacja, też powiedziałem, ale chciałbym to podkreślić, nie krytykuje dotychczasowej działalności pastoralnej Kościoła. Czyli nie budujemy jakby takiego na zasadzie wybory były teraz i chcę no, zostać burmistrzem, czy wojewodą, czy prezydentem i w pierwszej kolejności buduję tak zwany negatywny przekaz odnośnie tej osoby, która tam jest, żeby siebie po prostu jakby pokazać jako tym, który chce wejść i dać dobrą zmianę. Tak nie robimy w nowej ewangelizacji, nie krytykujemy dotychczasowej działalności pastoralnej Kościoła, ponieważ tego, co trzeba zrobić, jest zdecydowanie więcej i możemy na tym się skoncentrować. Nowa ewangelizacja jest też poszukiwaniem nowych rozwiązań, aby dotrzeć do ludzi zagubionych. No już widzimy, na przykład mamy dzisiaj no, w ogóle ten świat internetowy, tego przekazu takiego w social mediach, on po prostu eksplodował. No, i nieraz no, trudno znaleźć kogoś, jeśli powiedzmy się nie ma Facebooka, bo nas też mieliśmy takie dywagacje, bo mówię, jesteśmy wspólnotą 60-paro, 50-paro, 40, 30, 20 i nastolatków, no i dzieci są. No i teraz mieliśmy frakcje, które mówią, że nie założę Facebooka, no i do 10 na przykład niektóre osoby nie mają. No i jest, widzimy, że jest zdecydowany problem w komunikacji. Na przykład jak nie można przez Messengera komuś czegoś wysłać i trzeba zawsze pamiętać, żeby jakoś inaczej to obejść. Może i słusznie do pewnego momentu, bo są jakieś zagrożenia, ale czy jakieś utrudnienia życia, czy pozbawienie jakiegoś się komfortu, ale jeśli nie chcemy zauważyć, że ten świat się tak zmienił, no to będzie utrudnieniem i przeszkodą w tej nowej ewangelizacji, w tej nowej formie. No i musi być też po prostu odważne głoszenie Słowa Bożego. Taka jest właśnie nowa ewangelizacja oraz świadectwo życia. Albo świadectwo życia i właśnie głoszenie Słowa. I teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, co jest istotą nowej ewangelizacji. To tak zacznę, można powiedzieć, z wysokiej półki, to zacytuję tutaj. To jest konsekwencja nakazu misyjnego Chrystusa. Zacytuję, można powiedzieć, w jakiś sposób Ewangelię. I to jest przykazanie miłości. My po prostu w zasadzie ewangelizacja jest jedynym celem Kościoła. Największym. Praktycznie, a z tego się rodzi dużo służb, posług, i po prostu no, życia Kościoła. Jeżeli Ewangelia jest dobrem wszystkich ludzi, to obowiązkiem tych, którzy już uwierzyli, czyli nas, ochrzczonych, jest to dalej przekazać. Właśnie dobra nowina, ewangelizacja, przekaz, zachęta, podtrzymywanie kogoś, właśnie już kto już usłyszał na duchu, żeby, no, żebyśmy mogli razem iść. I chrześcijanin, który przybył do Jezusa, znajduje w tym szczęście i to tak jak w miłości, w relacjach, chce się tym po prostu podzielić. Pamiętam, jak wyjechałem kiedyś w jakichś tam sprawach też służbowych, byłem nad Niagarą i w kilku miejscach w Stanach ze wspólnikiem, to mówię, kurczę, tak mi jakoś tak jeszcze nie jestem spełniony. Chciałem, żeby tam była jeszcze moja żona i dzieci. W następnym roku zrobiłem wszystko, wtedy udało mi się, pewnie dzisiaj nie mógłbym, no ale właśnie wtedy byliśmy razem. Mówię, o, teraz ja się cieszyłem tym, że widziałem pewne widoki, że... No, i myślę, że to jest tak samo z Ewangelią. Chcę i z ewangelizacją, chcę się podzielić tym, co dostałem i to za darmo. I chcę też przekazać, bo to jest moje szczęście. Także no, to jest istota, można powiedzieć. A centralnym miejscem tej ewangelizacji jest Jezus Chrystus. Bo są już dzisiaj od wielu lat homilie czy nauczania, gdzie nie pada ani jeden raz słowo Jezus Chrystus. I to może być po prostu takie zatrważające, prawda? Czyli to, co zrobił Jezus Chrystus, to, co mówił, jest w centrum i kim On jest. To jest dla nas najważniejsze. W zasadzie Nim się dzielimy. Wtórnym tematem właśnie co do istoty ewangelizacji jest to mowa o godności człowieka. To jest ważne, a to jest jakby z tego wynika. To jest wynikająca z tego sprawa mowa o dzieciństwie Bożym, że jestem synem, że jestem córką samego Boga, to, że jesteśmy braćmi, siostrami, to z tego po prostu wynika. Ale w pierwszej kolejności trzeba głosić po prostu żyjącego Chrystusa, który pokonał śmierć, zmartwychwstał i dał nam Ducha Świętego. Kardynał Ryś, tutaj takiego streszczenia pewnego z dłuższego nauczania jego w tym temacie ewangelizacji, powiedział, że Jezus najpierw poszedł do apostołów i adresatami właśnie tego przesłania nie byli poganie no, w pierwszej kolejności, ale współbracia właśnie w wierze, Żydzi, którzy poginęli i pogubili się. No i my też widzimy dzisiaj dużo takich osób zagubionych, które się pogubiły. Nawet my się możemy sami zagubić, jak się oddalimy od Kościoła, od wspólnoty, prawda, gdzie wierzymy, że po prostu Pan Jezus jest żywy. I głoszone orędzie w swojej treści, tak można powiedzieć, ta ewangelizacja to nie jest coś odkrycie Ameryki na nowo, bo takiej radykalnej nowości to nie niesie, to my wiemy. To po prostu trzeba jakby przywołać dzisiaj. No to dzisiaj na Eucharystii, bo przysłuchiwałem się właśnie w tym wprowadzeniu, bardzo pięknie, dzięki za to, właśnie mówił o takim pewnym uobecnieniu tych tajemnic, prawda? Że to nie jest teatr teraz i nie odgrywamy żadnej scenki, tylko jesteśmy uczestnikami. Także kardynał właśnie Ryś, już dzisiaj kardynał, mówił właśnie, że Bóg ma królować w moim życiu osobistym i społecznym. Nawet jeśli zostaje politykiem, prawda? To nie boi się dawać świadectwa, albo jeśli są jakieś niegodziwe rzeczy, no to pamiętam, jakiś Marek Jurek wycofał się z pewnych rzeczy, na które nie chciał się zgodzić. To był na przykład mój kandydat swojego czasu. I no, żebyśmy sobie nie dali złamać kręgosłupa, prawda? Tego życia moralnego. Nowa ewangelizacja polega więc na głoszeniu Królestwa Bożego nie jako tylko teoretycznych rozważań, ale takich praktycznych, konkretnych decyzji. Nowa ewangelizacja to jest głoszenie z mocą starych praw. I nie jest ona skierowana do tych, którzy nie doświadczyli do wiary. Nawet jeśli teoretycznie wiedzą o Bogu dosyć dużo. biskup kardynał Ryś powiedział, że to nie jest duszpasterstwo z odzysku, ale raczej to jest nowy entuzjazm głoszenia dobrej nowiny. My to widzimy na kursach Alfa, które prowadzimy. Wczoraj też mieliśmy, już kończymy teraz 13. edycję w Żukowie. I widzimy ludzi, którzy naprawdę po 20 paru latach, a nawet więcej, powracają do kościoła i się tak cieszą. No po prostu mówimy, oby ten ogień po prostu płonął. Także no, to jest właśnie to, że to są chrześcijanie, nie są z odzysku, tylko po prostu coś przyschło, gdzieś coś się jakoś tam odkleiło, teraz to Duch Święty skleja właśnie w kościele. I chciałbym teraz już do brzegu zmierzam powiedzieć o tym, o różnicy pewnej pomiędzy kerygmatem a katechezą. Już o tym lekko wspomniałem, żeby tego nie mieszać, nie przestawiać tej kolejności, bo niestety no, w tej chwili mamy trochę taką sytuację właśnie w kościele, w tym naszym przekazie wiary, że kerygmat to jest pierwsze głoszenie orędzia o Jezusie jako Panu i o Zbawicielu. No, znamy to, prawda? To jest orędzie o Bożej miłości. A katecheza to jest stopniowe nauczanie wiary, taki krok po kroku. Tłumaczenie, czym jest Kościół, dogmaty. No, i wtedy można przejść do moralizowania, prawda? Ale żeby nie zacząć od moralizowania, bo po prostu nawet jest kierunek, nie? Prawda? Możemy skończyć teologię moralną. To jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast, żeby po prostu kerygmat był zawsze pierwszy, żeby po prostu ludzi zapalić i żeby mogli po prostu się cieszyć wiarą, żeby jakiś tam delikatny powiew nie zachwiał tej ich wiary. I te dwa elementy nowej ewangelizacji są często ze sobą utożsamiane, ale to no, powoduje, że jeżeli głosimy najpierw katechezę, no to widzimy, że jest odpływ ludzi, bo nie zostali zapaleni do wiary. Przez lata kerygmat był głoszony w rodzinie, a w duszpasterstwie, no to pamiętamy nawet, jak ja pamiętam z czasów mojej religii, że po prostu w duszpasterstwie no wtedy skupiano się na tym wyjaśnieniu praw wiary. Na katechezie, prawda? Obecnie to mało kto słyszy kerygmat, chyba że właśnie jakieś są grupy, wspólnoty, wychodzą gdzieś, nawet na ulicy głoszą, czy są różnego rodzaju kursy. Tradycyjna wiara jest ważna i może nam pomagać, ale nie jest wystarczająca. To już wszyscy widzimy. No po to tu jesteśmy dzisiaj też, prawda? Najpierw kogoś trzeba zachwycić Jezusem, a potem szukać czegoś więcej. No to jest taka logika. I kto ma ewangelizować? To już taki finał. Na mocy Chrztu Świętego wszyscy, każdy z nas, jeśli po prostu doświadczyliśmy tego szczęścia, dotknięcia przez Boga, tego zachwytu, to, że On nam przebaczył grzechy, że umarł za mnie, że zmartwychwstał, że pokonał wszelkie przeciwności, że daje nam wspólnotę, że tak naprawdę, tutaj to nie jest jakiś taki specjalny, głęboki wybór, tylko moje doświadczenie, że po prostu ja odkryłem, że Jezusa nie ma po wielu wstąpieniu. Zawsze jest Trójca Święta, bo wiadomo, gdzie jest Duch Święty, jest i Ojciec, i Syn. Niemniej Duch Święty teraz kieruje, prawda? Dzisiejsza Eucharystia byłaby, nie byłaby Eucharystii, gdyby w najważniejszych momentach Duch Święty nie stąpił, to by nie było tej zamiany właśnie chleba w ciało Pana naszego. Więc Duch Święty dał nam właśnie wszystko, co jest potrzebne na Chrzcie Świętym. Możemy iść, głosić, opowiadać, zachęcać, podnosić ludzi, przyprowadzać do Kościoła. Naprawdę, jeśli to w nas jest, to po prostu wtedy się dzielimy. I to jest też ujęte w Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Papież mówi, że kto spotkał się z miłością Boga w Jezusie Chrystusie, powinien stać się uczniem i misjonarzem. Dwa w jednym. Ale najpierw trzeba być uczniem, wtedy misjonarzem. A Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 20 werset mówią, że jesteśmy wezwani, aby głosić słowo życia. Czyli świadczyć o mojej osobistej relacji z Bogiem. Nie wiem, czy wiecie, pewnie te statystyki mogą być już w tej chwili trochę zdeaktualizowane, ale regularnie praktykuje może dzisiaj ksiądz, czy ksiądz może dotrzeć do 35-45% ludzi, czy siostra zakonna, natomiast ludzie świeccy mogą dotrzeć do pozostałej części. Czyli to się potwierdza, że na mocy chrztu, no każdy ma zadanie do spełnienia, prawda? W jednym miejscu ksiądz, w drugim miejscu właśnie świecki. I co jest potrzebne do ewangelizacji? To, co powiedziałem przed chwileczką, Duch Święty, Jego prowadzenie, bo przecież Jezus dał nam go i mówi, że weźmijcie tego Ducha Świętego. Dalej, nasza decyzja, bo jednak to jest zawsze ryzyko i to jest ta obawa, wyjście poza strefę takiego dobrobytu, komfortu. Ja jestem to też taki, ja założyłem po sobie, ja przez wiele lat firmę prowadzę i jak jest lepiej. I powiedzmy, już w 2002 roku mieliśmy obroty 12 milionów, a i ludzi zatrudniliśmy kilka osób, a po przyszły czasy bardzo takie firma została kupiona i tak dalej wiele lat temu i potem nagle po prostu się wszystko odwraca. I zauważyłem też na podstawie swojego życia, swojej rodziny, że już w pewnym czasie do Ameryki nie mógłbym jechać, a kiedyś mogłem i tak dalej. Teraz jaka jest moja koncentracja? Czy ja tak samo wierzę i musiałem też zweryfikować pewne rzeczy, żeby po prostu zawalczyć o taką gorliwość, o moją wiarę, że teraz jak inaczej będę budżet planował, innym samochodem jeździł, bo jeździłem w 2002 roku nowym Chryslerem, a teraz jeżdżę samochodem Skodą z 2008 roku, to nie jest żaden problem. Ale musiałem do tego też dojrzeć, ale w międzyczasie trzeba było walczyć o modlitwę pół godziny rano, pół godziny wieczorem. Nawet wynika z Twoich rekolekcji gdzieś tam kiedyś, pamiętam z kursu chyba ja, była mowa o tym, a to już było z 15 lat temu myślę, godzina modlitwy. Wtedy dla tego, kto już jest uczniem, jest podstawą. Skoro przy telewizorze i internecie siedzi tyle, no to jest dziesięcina, można powiedzieć, taka lekka nawet, z doby. No bo jakby była z doby, no to by była 24 godziny, no to byłoby ponad 2 godziny. Ale no, to, na co patrzymy, czego słuchamy, no to nas kształtuje, więc po prostu modlitwa. Mówię o pewnych rzeczywistościach, bez których się nie da być uczniem misjonarza. Prawda? Bo to musi być w tym zestawie mojego dnia. I dalej odpowiedź na Słowo Boże. Jeśli słyszę, to słucham. Przygotowanie. Wrócę do tego, już ten zamykam jakby tą pętlę i dookoła, właśnie wracając do tego, co było na początku. Jestem przygotowany nawet do mszy świętej, nawet, no oczywiście, jeżeli ktoś do złych rzeczy przygotowuje się, tak jak mówimy, ten skąd słaby na bank tak długo, bo nie chce popełnić błędów, to tym bardziej w tej liturgii, tak się nawracał na przykład Scott Hahn, był prezbiterianinem, pierwszy raz w życiu był na mszy katolickiej i zobaczył, co tam jest, to wtedy mówi przygotowanie, przeczytałem jego kilka książek, mówi przygotowanie jest bardzo ważne, prawda? Także oto znowu wracam do tematu walki. Walczymy o coś. Po prostu tu nie ma pustki w życiu duchowym, bo to ktoś ją zaraz zapełni. I osobiste doświadczenie relacji z Bogiem. A jakie są cztery elementy, no może nawet nie cztery, kilka elementów skutecznego ewangelizowania. Po pierwsze, to już jest must have, musi być osobista relacja z Jezusem Chrystusem i no, ta świadomość, że zbawienie otrzymałem od Niego. Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy. To w zasadzie jest to pewnego nie tylko zaniedbania, to jakby trochę było przestępstwo, można powiedzieć, no, na tle wiary, ale to już tak ja dopowiedziałem, ale no, gdzieś potem po prostu coś się wypala. Jak nie mówimy, nie głosimy, nie ma w nas tego żaru, no to po prostu to coś topnieje. Gorliwość, zapał i nie może być rozdźwięku pomiędzy moim życiem osobistym, tym co mówię, to co tutaj już padło, świadectwo życia zgodne z tym, co głoszę. A teraz już, jak powiem trzeci raz, że już kończę, to pewnie mogę zacząć kłamać. Możecie mi zwrócić uwagę, bo to już się przyłapałem na tym. Czyli teraz, bo już nie mam innej kartki, to jest na pewno koniec. Jakie są formy, bo powiedziałem, że treść i forma jest ważna. Tak samo, często jak sobie przekazywają jakąś wiadomość, chcę powiedzieć żonie coś, powiedzmy, na co chcę jej zwrócić uwagę, albo ona mi mówi i wtedy no to trzeba się zastanowić, pogłówkować, no, żeby po prostu to zrobić tak, no fajnie, żeby ten człowiek to jakoś zrozumiał. Chyba ja, że ja czegoś nie rozumiem. I jakie są formy współczesnej ewangelizacji? Wszelkie działania ewangelizacyjne prowadzone przez zespoły, zaznaczę, zespoły, nie ma planety Singi i duszpasterstwa na radar, czyli na odległość, tak jak się tam strzela, nie masz, albo przez domofon, bo też z tym się spotkałem, zamiastowane sprawy, takiego czegoś nie ma, czyli wszelkie działania ewangelizacyjne przeprowadzone przez zespoły księży i świeckich. Rekolekcje karygmatyczne, czyli budzenie i umacnianie wiary, doprowadzenie wiernych do osobistego spotkania z Bogiem. I teraz tutaj taki czuły punkt w Kościele, dotarcie do młodzieży właśnie przez jakieś rekolekcje ewangelizacyjne. Tam, gdzie jeszcze są punkty styku, tam, gdzie oni przychodzą do bierzmowania, jak mówię, my na przykład w Żukowie, pewnie w wielu parafiach tak to jest, ale jeszcze walka o ten moment, żeby po prostu coś więcej. Do pierwszej komunii, tutaj taki u nas cały zespół właśnie, bo mamy radę duszpasterską w parafii, też do niej tam przynależy. Jest rada komuniczna, to jest jeden temat, to są inni ludzie, ale tu ksiądz takiego zadał Bobu, że tak powiem, żeby zachęcić ludzi przygotowujących dzieci do pierwszej komunii, żeby oni też przeszli jakąś formację. Bo zobaczyliśmy, że po prostu już w tych białych tygodniach w ogóle ze 100 dzieci no, nie było już w tygodniu praktycznie w ogóle, prawda? Potem, także rodzice tych dzieci. Nie możemy od dzieci wymagać, ale gdzieś mogą się razem spotkać, czyli walczymy i o młodzież, i o takich już takich szybko 7, 8, 9, 10 lat, to są bardzo ważni chrześcijanie. Wspólnoty, zrzeszenia eklezjalne poza kościołami, na ulicach, katechezy związane właśnie z szafarstwem, tak górnolotnie powiem, sakramentem, żeby powiedzieć, mieliśmy na przykład nauczanie naszej wspólnoty też, chociaż wszyscy się chodzą spowiadać, ale cykl nauczania właśnie było o tym, czym jest sakrament pojednania. Żeby to zgłębić. Kursy szkoły i nowej ewangelizacji, neokatechumenat, ruchu światło, życie, kurs alfa. No, myślę, że jakieś nowe formy będą jeszcze się pojawiać. Także to wszystko powinno nas doprowadzać właśnie w tej nowej ewangelizacji do wspólnoty Kościoła. Specjalnie mówię nie tylko do Kościoła, bo jeszcze chociażby pokutuję w tej religijności, o której mówiliśmy na początku, ja powiedziałem, że po prostu Kościół to jest budynek, że to jest budynek. Kościół jest w wiele krajów, gdzie nie ma w ogóle tych budynków, czyli obiektów sakralnych. Bo Kościół tak naprawdę to jest Kościół żywy, pamiętam, taka pieśń była, pamiętacie? Kościół żywy i prawdziwy to jest serce wspólnota, prawda? W pierwszym, najwyższym stopniu przecież. Także i relacje pomiędzy nami. Także to chciałem powiedzieć. Nie wiem, chciałbym, jakby było jeszcze jakieś takie właśnie, byśmy mogli się razem czymś podzielić, coś dopowiedzieć razem. Jak to wy przyjmujecie, co powiedziałem o tych formach, o tym podejściu do ewangelizacji, jak to tutaj też robicie, czy to, no, to chętnie. Bo była część też trochę teoretyczna, ale no gdzieś tak, żeby to było połączone z praktyką, żeby.
A podziel się, ile kursów alfa prowadzicie obecnie, ile osób jest w alfach waszych?
Teraz 13 edycji alfy, chyba nie licząc z tych, które były w więzieniu, bo to nam pandemia trochę rozwaliła, z księdzem Przemkiem Kalickim z Krakowa, to mieliśmy chyba 3 edycje na przeróbce i w Arsie Śledczym w Wejherowie, natomiast tych takich tak zwanych zwykłych alf, to 13 edycja teraz była i wszystkie stoliki u nas są zapełnione, mamy dobrodziejstwo w takiej sali troszkę większej jak tutaj, więc jest uczestników około 40 osób, 36, 8. No i ekipy jest tam z 15 osób. Także no, nieraz jest troszkę więcej, trochę mniej, ale od 30 do 40 osób jest w każdej edycji.
A ile jest edycji rocznie?
Dwie. Wiosna, jesień. Także no to jest tak już i planuję no to z góry, tak dosyć z wyprzedzeniem, żeby już te terminy były znane, bo jeszcze inne kursy się pojawiają, wtedy jest gęsto.
A jak zapraszacie właśnie ludzi na alfę?
No to...
W jaki sposób szukacie takich osób?
W pierwszej kolejności, jak jest ten ostatni dzień, teraz będzie kolacja alfa, na przykład straży pożarnej w Żukowie, też, to jest, mówię, dobrodziejstwo proboszcza, które ma dobre kontakty, po prostu taka jest nowa strażnica, ale nie Jehowych, tylko tak to się nazywa, strażnica strażaków pożarnych. Więc tam jest sala, pewnie blisko 200 osób może wejść i zawsze są, to tam już zapraszają uczestnicy, którzy kończą daną edycję, zapraszają kogoś, kogo by chcieli. To, a poza tym pozostali zapraszamy po prostu tak osobiście. No i ksiądz proboszcz też ogłasza, jeśli chodzi u nas o ogłoszenia parafialne. Także i w internecie jest osoba, która tym, no tam, czy Facebookiem zarządza, czy coś, to tak jakby na różnych polach, żeby docierać i do starszych, i do młodszych. Co, zbroziłem atmosferę, czy co? Czy tu powiedziałem coś niekatolickiego? Tak powiem. Ksiądz może coś powie.
A możesz powiedzieć jeszcze po pola wspólności?
Ale jakieś pytanie?
A tak ogólnie, to znaczy tak, bo tak, że macie tak, bo tam jest ile tam, cztery pokolenia, tak?
No tak, bo to...
To jest takie fascynujące, prawda?
I jak wygląda na przykład formacja młodych?
Aha, no to takie duże tematy. Ja zacznę od tego, że nie powiedziałem tego, że zanim ja na przykład z żoną, no ja jako rodzina, zaraz po ślubie, bo my jesteśmy w 89 roku, ślubowaliśmy, a od 90 roku przez 9,5 roku byliśmy w pierwszej w Polsce stałej wspólnocie życia. Na wzór dzieł apostolskich z takim błogosławieństwem na czas próby ze strony diecezji pelplińskiej biskupa Jana Bernarda Szlagi. Także można powiedzieć z tego środowiska też, bo przy, można powiedzieć, w tamtej wspólnocie z tego najstarszego pokolenia, które też chciało, miało jakiś pomysł, czy ksiądz nas do tego zachęcał, to jest z tych środowisk studenckich, pierwsze osoby były tam. Jakby one teraz stanowią znaczny trzon ilościowy naszej wspólnoty. No znaczy, no, one są tymi takimi starszymi, można powiedzieć. I nasza wspólnota pogromadziła takie środowiska z tej oazy, tu z Gdyni, tam była w Rumi wspólnota, w Lęborku była bardzo duża grupa, więc po prostu to co są ci, że tak powiem, pierwsi, prawda?
Dostaliście najlepszy.
Przyjęli. Oni sami się, no bo to tak trudno powiedzieć, bo to by się przypisało coś nam jako ludziom, na pewno ludzie chcieli, było to pragnienie, ale były też i takie różne pomysły, były i tarcia, i takie, bo jak to ma być, bo na przykład sporo ludzi było po częściowej formacji narkotykomenalnej. Na przykład ja z żoną i tam jeszcze kilka osób przychodziło, właśnie słuchaliśmy katechezmy stagowicznej przez 2 lata, ale ksiądz został proboszczem, bo to franciszkanie, no to zmieniają też lokalizację, miejsca pobytu i był w Gdańsku, był w Gdyni, potem był w Lęborku czy w Darłowie. O, i to tak to było, więc też tak ludzie migrowali, ale to, co akurat nas jednoczyło przez wiele lat i do dzisiaj, bo teraz wróciliśmy od praktycznie 36-8 lat, jeździmy na Triduum Paschalne razem i celebrujemy od czwartku, to znaczy na część wspólnoty w zasadzie przymierze, bo u nas we wspólnocie jest te najbardziej zaangażowane osoby podpisują raz, odnawiają albo podpisują pierwszy raz deklarację przymierza, bo przynależymy też do sieci wspólnot przymierza w Polsce, jest takich 16, a w szerszym wydaniu ekumenicznym do sieci wspólnoty Miecza Ducha, jest takich wspólnot 90 na całym świecie, chociaż w większości są katolickie, 94% akurat dokładnie. Także to jest, no, ale jeśli chodzi o naszą formację tutaj, to jesteśmy we wspólnocie przymierza, pogromadziliśmy z różnych środowisk, prawda, o, tak ludzi i mieliśmy dzieci i staraliśmy się od samego początku, żeby dzieci nie przeszkadzały, więc po prostu na początku dzieliliśmy się małżeństwami, że jedna osoba uczestniczy na przykład na rekolekcjach, jak mieliśmy 7-dniowe, bo mamy regularnie od samego początku rekolekcje w lipcu albo w sierpniu, więc po prostu jedna osoba z małżonków słucha na miejscu, druga opiekuje się dziećmi i od razu załatwiliśmy zawsze zestaw do odbioru, taki walkie-talkie, żeby po prostu no, nic nie tracić, ale żeby dzieci mogły być na naszych spotkaniach. To też była taka walka na przykład z parafianami, gdzieś tam, gdzie jakieś takie różne były, bo łamaliśmy schematy, prawda, było głośno, rozkładamy zawsze dywan dla tych najmłodszych i jest dym. No i wiadomo, że po prostu są różne takie rzeczy, które no, na liturgii nieraz powszechnie się nie zdarzają, bo no, jak, na przykład teraz mieliśmy w sobotę liturgię, pierwsza sobota, no było z 200 osób, bardzo dużo teraz było akurat i też było dzieciaczków takich, tych takich krasnali małych, które tam, no to wtedy parafianie, co niektórzy akurat już tutaj mszę opuszczają, prawda?
Ci religijni.
No ja staram się teraz nie ocenić, tylko mówię, fakty są takie i no chcemy, żeby na przykład małżonkowie razem się formowali do tego stopnia, na przykład wynajmujemy opiekunki, to od lat, jest praktyką od samego początku, jak od wspólnoty istnieje od 2000 roku, normalnie wynajmujemy na przykład zaprzyjaźnione wspólnoty, na przykład z Hesetu, córki filarów na przykład pilnują, albo jeszcze z koleżankami i gdzieś tam sobie, i wiemy, że to nie jest tylko przechowanie dzieciaków, ale one na przykład mają zajęcie jakieś fajne z nimi, no też takie w tematach, żeby to taki nie był czas stracony. Także no walczymy o tych młodych i tak jakoś, no także to nie jest łatwe na przykład, nie? Bo na przykład co do studentów, na przykład jeździmy na spotkania ekumeniczne, no na przykład organizujemy też, teraz to taki będzie wydarzenie 25 maja, będzie w hali BKP, czwarta edycja spotkania ekumenicznego, też powiem sobie zaprosić, no księży teraz, żeby było w ogóle więcej, ale to też właśnie trzeba, jak oni jeżdżą gdzieś na spotkania, no to zawsze się nam meldują starszym, że tak powiem, odpowiedzialnym, ale no gdzieś to się dokonuje też. No, u biskupa Rysia poznaliśmy no, różne osoby z różnych środowisk, więc uważamy to też za cenny rys naszej wspólnoty, właśnie jako też przynależącej do tej sieci Miecza Ducha ekumenicznej w tym najszerszym wydaniu. Prawda? Teraz mieliśmy też tutaj we Wrzeszczu spotkanie z całego świata, byli właśnie liderzy, animatorzy, no i było dużo bardzo młodych, jak mowa o młodych, nawet nie spodziewałem się, że no, tylko ich słuchałem, bo naprawdę to było takie świadectwo życia i to można było po prostu popatrzeć, jak to robią w Belfaście, że mają młodych. No takie są też schematy we mnie obalone, bo tam Zachód jest taki, ale w pewnych rzeczach tak jak Zachód pierwszy, można powiedzieć, się zlaicyzował, ale pierwszy też zweryfikował pewne rzeczy. Dużo wspaniałych wspólnot jest we Francji, w Irlandii, w Szkocji, naprawdę w Belgii. Poznaliśmy, no także Pan Bóg uczy takiej właśnie pokory, żeby po prostu no, słuchać Go i no, gdzieś badać te nowe formy, nie? Bo my patentu nie mamy, a na pewno dużo razy się pomyliliśmy, nawet w naszych tych decyzjach i rozeznawaniach. Także to jest, cały czas to podkreślam, walka. Abym powiedział, że taka wojna duchowa, żeby po prostu do przodu iść, nie?
Właśnie powiedziałeś o rozeznawaniu. Jak w Waszej wspólnocie wygląda właśnie wspólnotowy proces rozeznania, decyzji o tym, jakie dzieła podjąć, w jaki sposób, czy coś zmienić, czy coś zrobić autorstwo, czy wziąć coś, co już jest, się zaangażować? Jak to macie zorganizowane?
Rada wspólnoty. W tej chwili jest 10-12 osób. To jest można powiedzieć, grono decyzyjne. Modlimy się większościowo, a zazwyczaj po prostu rozeznajemy, że tak powiem, to już chyba jest jakaś ostateczność, to raczej przy wyborach. Teraz mamy wybory koordynatora na przykład, więc jest typowe głosowanie takie tajne, ale tak jeśli no, regularnie mamy tak, spotkania u nas, cykl miesięczny, ale to pokażę też i cykl roczny, gdzie widać, że to nie jest przypadkowe. Mamy kalendarz na cały rok. Nawet na Google'ach mamy specjalny dedykowany dla wspólnoty, bo po prostu już było tyle różnych inicjatyw i grup we wspólnocie, jest i młodzieżowej, i studenckiej, jesteśmy z różnych miejscowości. Chcemy coś planować, to tak. Mamy radę pastoralną, to jest takie, można powiedzieć, grono podejmujące decyzje, rozeznające we wspólnocie. Szerszym takim ciałem, które też ma wpływ na to, to jest przymierze. Ci, którzy podpisali właśnie deklarację przymierza, czyli no przede wszystkim to są takie luźne, ale dosyć wymagające, no bo żeby być na spotkaniu, no żeby po prostu planować udział we spotkaniu, no i być regularnym na spotkaniach pierwszoosobowych.
Amen.
No to jest walka wszędzie, to jest o to, nie? No to wiadomo, jak się nie jest, to się stygnie. No to rozeznajemy razem, modląc się. No i wtedy podejmujemy decyzje w tym ścisłym gronie, to są najważniejsze, kluczowe decyzje. Ale na przykład już mamy tak dojrzałych, tak myślę, ludzi, na przykład, którzy chociażby teraz po wielu latach kursów, też dla grup młodzieżowych, jeden taki u nas, Michał Manuszewski, został, jego tytuł napisałem sobie na kartce, bo został jednym z koordynatorów Krajowego Biura Alfa Polska, koordynatorem na Polskę, Afrykę Północną i Azję Wschodnią, chyba jakoś tak tam, coś tam. I no, też tam jest odesłany, że tak powiem, przez nas, jest na etacie w Alfa Polska. Więc no to jak on mi zamelduje, że coś robią, gdzieś są wyjazdy, to już inaczej to traktuję, czy jakoś to rozeznajemy, bo to już jakoś zostało tam rozeznane, że teraz tylko żeby pogodzić kalendarze, prawda? Jak ktoś, no nie wiem, no co robią, to modlitwa uwolnienia jest, czy gdzieś coś, no to się zbiera zespół dedykowany do tej posługi, no ale zawsze przedstawiamy to, akurat meldujemy u księdza w grafiku też, żeby było wiadomo, jaka salka jest. No takie, no różne. Mamy radę finansową, mamy też fundację, gdzie normalnie przecież jest pełna księgowość i to wszystko wymaga pracy i ogarnięcie dokumentów na koniec. Także to też bez tu już rozeznania, nie trzeba tego przymusić ludzi, żeby rachunki paragony dostarczyli do pewnego momentu, do piątego każdego miesiąca. No, także tak to wygląda, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji.
Ale macie jakby, bo tak, może co tydzień mniejsza i no, właściwie to jest to taka no, najważniejsza część, tak? Spotykamy się dosyć co tydzień, ale na mszy świętej i potem o tym coś tam jest, tak? Albo modlitwa uwielbienia, albo jakaś inna forma, konferencja czy coś. A wy, jak rozumiem, macie raz w miesiącu, czy jakby jako całą wspólnota, to jest potem jesteście podzieleni, czy też macie co tydzień na przykład?
Nie, ja odpowiem nawet praktycznie to, jeśli chodzi o miesiąc, to jest pierwsza sobota, to jest spotkanie otwarte, no ale już na przykład na nim jestem, żeby spotkanie było o 16, o 13.30 rozstawiam sprzęt. Mamy za 100 tysięcy kupionego sprzętu, przez lata zgromadziliśmy, nie w jednym momencie, ale mamy wspólną kasę, żeby nie było kompromisów na przykład, tak nas nauczył ksiądz franciszkanin. We wszystkim, no to jeszcze nawiążę do Paschy. Na Paschę wydajemy na same kwiaty, powiedzmy 2 albo 3 tysiące. Albo kupiliśmy baptysterium, zamówiliśmy specjalne baptysterium, do którego ksiądz wchodzi i tak dalej. Także chcę pokazać, że takie rzeczy, o których mówisz, nie można poddać przypadkowi, że jakoś to będzie, tylko że modlić się, planować i po prostu no wtedy mamy tak. Takie spotkanie przymierzowe, no to jest praktycznie no, sobota. Potem jest za 2 tygodnie spotkanie rady, a w międzyczasie w poniedziałki są kursy alfa, no chyba, że jest trochę przerwa, kilka tygodni pomiędzy jedną edycją w wakacje a drugą. Są różnego rodzaju posługi, na przykład posługa modlitwą uwolnienia. No to trzeba kogoś przygotować, weźmy do przeczytania książkę Nilo Lozano, zebrać zespół, bo to nie może być przypadkowe, tylko że to już to robimy od wielu lat. Więc no to potem diakonia muzyczna osobno się spotyka i ma swoją szefową, mają grupę WhatsAppową i tak dalej. Także to wszystko, no można powiedzieć, żyje. Spotkania są bardzo ważne, osobiste u nas. Na przykład od zawsze praktycznie widzimy, że rośniemy, kiedyś spotkamy się, że tak powiem, po domach, ale zaczynamy od modlitwy, no cieszymy się sobą, rozmawiamy, gościmy się. teraz na przykład w czwartek, o, były trzy chrzty na Tridu, mama dziecka, którego ojcem jest w ogóle no, muzułmanin, i tam cała historia była, dziecko mogło być ochrzczone na Tridu, ona do wdzięczności teraz zaprasza po prostu kilka osób, w tym chrzestnych i jeszcze i jedziemy w czwartek, także praktycznie jak umawiam się z kimś, ja na przykład prowadzę jeszcze trzech u nas takich studentów, jakby tych liderów młodzieżowych, mamy spotkania, no to osobny dzień się umawiamy, no bo to jak puści się na taką, na taki samograj, to dużo jest takich drobnych służb, gdzie ktoś coś robi, prawda, z tych osób w przymierzu. O, wczoraj na przykład planowaliśmy u księdza proboszcza z księdzem Andrzejem Niecewiczem do późna, skończyliśmy w pół do 11, a byliśmy od 19, tak na tych wszystko przerobiliśmy kurs Nowe Życie, który będzie akurat 10-12 maja, będzie ogłoszenie też tutaj w SNE. No to wszystkie te posługi i tak dalej, część z nas będzie się uczyć, potem nam, także no, cały czas coś. Teraz niektóre osoby chcą mieć też znowu odnowić tą relację tam z kapelanem więzienia i też widzę, że zespół się szykuje. No jeździmy akurat nieraz sobą. Trzeba, jak mamy Alfy, byłem w Londynie u Nika Gambela, gdzieś tam było spotkanie tych właśnie liderów i tak dalej. Wtedy mogłem spojrzeć na perspektywę, jak to na całym świecie jest. Gdzieś tam z takimi fajne takie spotkanie z południowej Afryki, ktoś tam, coś tam i wtedy się przywiezie znowu jakiś tam zapał. Można podejrzeć ich, jak oni to robią, nie? Także no, planujemy, podglądamy tak, żeby po prostu się uczyć od kogoś. Na przykład mamy bardzo tutaj, tak, nasza młodzieżówka ma bardzo bliski kontakt ze wspólnotą HESE w Gdyni i są spotkania, nawet tam raz trochę było, łącznie z bierzmowlennymi, jak zaprosili, chyba z 500 osób. I nas tam trochę starszych, no to zaprosili Kościół Świętego Andrzeja Boboli. Także no tam, to tylko aż serce rośnie, bo tam oni no mocno się tam formują gdzieś tam i no, łączą siły, więc tak. Dużo by mówił, bo to właśnie, a na podstawie tutaj, jak Bartek to słusznie zauważył, ja mogę powiedzieć, że przez opuszczanie wspólnych spotkań, tak jak no, to mówili do Hebrajczyków, po prostu stygniemy, żeby nie zaniedbywać wspólnych spotkań. Bo to jest w zasadzie, można powiedzieć, moim takim doświadczeniem jest to, że dużo rzeczy fajnych wspólnie można uradzić, umodlić, pomodlić się, przygotować, ogarnąć. Pan Bóg pokazuje, jakieś przychodzą pomysły fajne, kiedy jesteśmy razem, modlimy się razem i podstawą jest natychmiastowe wybaczanie sobie. Żeby po prostu nie było zakwasów, bo wiadomo, z jakiego powodu my nie chcemy być razem ze sobą. Jak są relacje zagęszczone, no to wiadomo, wychodzą z nas potwory, nie? Egoizmy i tak dalej. No i bez tego po prostu, no nie da się, nie? Tak od razu przechodzę do meritum, jak szukać właśnie tego, żeby pójść dalej. Po prostu no, być ze sobą, jak to się mówi, już może nie ewangelicznie, ale na dobre i na złe. Że Pan Bóg to błogosławi, bo wtedy jesteśmy przećwiczeni z wybaczaniem i wtedy wspólnoty rosną. Jakby no, tak biskup Ryś kiedyś powiedział, jak ja lubię wybaczać, mówi Eskimosom, mówi, że żadnego jeszcze nie widziałem. Także to już tam... Nie wiem, co by się tutaj... Ja się trochę czuję skrępowany, bo tak gdzie, no ja... Wiem, że wy macie swoje doświadczenie, bym was mógł spokojnie posłuchać i każda wspólnota, gdzie pojadę, to są ten synod, który robiliśmy. O, byliśmy odpowiedzialnymi za synod, za przygotowanie synodu. Też we wspólnocie potem robiliśmy sprawozdanie akurat na te podsumowanie synodu w diecezji. No, gdzieś tam nam już młodych rozrywają ciągle, bo jak inne wspólnoty, to dajcie na muzycznych, a to już się ich nie da dać muzycznych wszędzie. Także to też musimy nieraz nauczyć ich odmawiać, bo to też jest chrześcijańska sztuka. Albo na przykład nie tylko jechać i śpiewać, bo też tutaj jest na przykład Święty Marzej, tutaj na Chełmie też robiliśmy to całodobowe uwielbienie. Więc to też taka jest sztuka przekazania pewnego doświadczenia, że no, fajnie jest śpiewać gdzieś, ale trzeba, nie można zaniedbać takiej formacji osobistej.